W poniedziałki o tej porze audycja Czytać, aby być mądrym, nie inaczej jest dzisiaj. Dwie pozycje książkowe przede mną, chcielibyśmy Państwu je zaprezentować do godziny 11. I bardzo serdecznie już na początku witam pierwszego rozmówcę, ksiądz prałat Jacek Plota. Witamy serdecznie księdza prałata.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica i święty Józef.
No właśnie, ten głos i to pozdrowienie jest znane chyba słuchaczom Radia Maria doskonale. Z Kalisza ksiądz prałat jest kustoszem sanktuarium, Narodowego Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, a również jest, no tak można powiedzieć, autorem też książki, bo to jest wywiad rzeka, tak byśmy powiedzieli, rozmowa pod tytułem Zdumiewający opiekun. Pan Czesław Ryszka tę rozmowę przeprowadził z księdzem kustoszem. Proszę powiedzieć, księże kustoszu, czego możemy się dowiedzieć jeszcze z ust księdza kustosza, a co znalazło się na łamach tej książki, bo tak sobie poczytałem, przejrzałem też tę książkę i też sama historia pobytu księdza kustosza w sanktuarium to już jest ponad 20 lat, więc z takiej perspektywy też ta książka była tworzona. Czego możemy o świętym Józefie jeszcze się dowiedzieć, albo co sobie do serca wbić może bardziej, coś konkretnego, co dotyczy tego szczególnego patrona i orędownika?
Tak, no rzeczywiście ta pomysł, myśl takiego opisania, bo to jest taki aktualny opis dziejów świętego Józefa, bo książek o świętym Józefie ostatnio, dzięki Bogu, powstało dużo, bo to był rok wcześniej nadzwyczajny świętego Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka, u nas 2017-18, a teraz w 2021 to był cały rok, to już dla całego Kościoła katolickiego rok świętego Józefa. I wówczas powstało dużo publikacji takich teologicznych, dużo książek. No, święty Józef jakby wyszedł też z cienia. Zresztą też u nas Polskie Studium Józefologiczne też opisało, wydaje co roku takie naukowe bardziej opracowania o świętym Józefie. Wszystkie referaty również z kongresów międzynarodowych, to też tutaj u nas są wydawane. Natomiast brakowało chyba takiej książki, no takiej, co się powinno lekko czytać, taka opowiadająca o aktualne dzieje świętego Józefa. No i zgłosił się pan Czesław Ryszka, który jest pisarzem, no też politykiem, senatorem był, był redaktorem, publicystą pism dwutygodnika Niedziela i zaproponował właśnie, mówi, a czy taki byśmy nie napisali o świętym Józefie właśnie w pozycji właśnie kustosza, który, jak ojciec powiedział, jest ponad 20 lat, i tak to obserwuje to życie i właśnie świętego Józefa tutaj w tym polskim Nazarecie, jak nazywamy. No i tutaj wiele, wiele godzin żeśmy spędzili, wiele nagrań, wiele takich opracowań różnych. No i tak to powstał ta książka, która opowiada, jak powiedziałem, o tych dziejach. Jak tutaj jest część historyczna taka, jaki postątek, bo jest niezwykła geneza i historia powstania tego kaliskiego obrazu. On ma 4 wieki, 400 lat, ale jest niezwykłość w tym, że święty Józef jakby chciał, jak obraz ma wyglądać i gdzie ma być, to właśnie to wiąże się z takim jego prywatnym objawieniem, co prawda nieuznanym jeszcze oficjalnie przez Kościół, ale pod przysięgą prymacowską jakby zatwierdzonym, więc bo wiąże się z historią pewnego człowieka, który był chory na paraliż. Ukazał mu się święty Józef we śnie, I mówi tak, będziesz zdrowy, jeżeli zlecisz namalowanie obrazu. Podyktował mu, jak ten obraz ma wyglądać i ufundujesz do kolegiaty karickiej, czyli wskazał, gdzie ten obraz ma być. I to jest taka trochę niezwykłość tego miejsca. A potwierdzeniem tego wszystkiego był pierwszy cud, który się dokonał jeszcze w tej chacie, kiedy artysta, malarz namalował ten obraz, przyniesiono go do łóżka chorego. On pobożnie ucałował postać świętego Józefa na tym obrazie i wyzdrowiał. Wyszedł z paraliżu. To był taki spektakularny cud, pierwszy jeszcze w tej chacie. I kiedy przyniesiono do kolegiaty kaliskiej, zaczęły się dziać liczne łaski i cuda. Także ten obraz bardzo szybko, że tak powiem w cudzysłowie, awansował. Stał się łaskami słynący. Później cudowny. I później pierwszy w świecie ukoronowany przez decyzję Stolicy Apostolskiej. Pierwszy w świecie święty Józef. Wcześniejsze były, ale tylko Maryi i Dzieciątka Jezus. Świętych nie koronowano. Ówczesny papież Pius VI zezwolił na koronację świętego Józefa. Właśnie to wszystko opisuje. Również to piękne jest takie wydanie księdza Kustosza z XVIII wieku. 600 łaski cudów za przyczyną świętego Józefa dokonanych. I tam jest to źródło takie wiarygodne tych pierwszych dziejów, że tak powiem, sanktuarium i cudownego obrazu. Ja jeszcze się skupiłem też później na aktualności, bo po wojnie najbardziej rozsławili świętego Józefa księża byli więźniowie w Dachau. To jest też tutaj opisane dosyć szeroko, bo to jest też jest niezwykłość. To, jeżeli tak można powiedzieć, to jest największy cud w liczbę, bo zostało uratowanych 30 tysięcy więźniów, w tym 1000 kapłanów polskich. A dzięki nowennie do świętego Józefa, którzy podjęli kapłani w obozie, z myślą o sanktuarium kaliskim. Tak zresztą to wszystko jest opisane później przez arcybiskupa majdańskiego, który był więźniem, przez biskupa Ignacego Jerzy'a, przez innych księży, którzy byli w obozie, przeżyli i napisali właśnie te wszystkie swoje wspomnienia. Co więcej, przywieźli nawet pamiątki obozowe, swoiste relikwie jakby. I tu w podziemiach bazyliki jest utworzona kaplica męczeństwa i wdzięczności księży Dachowczyków. To wszystko, ponieważ byłem świadkiem tych jeszcze, kiedy księża przyjeżdżali, kiedy z nimi rozmawiałem, to wszystko chciałem tak jeszcze opisać, może w sposób taki bardzo osobisty. Nie wszędzie to jest ukazane. Więc to jest cały rozdział. No ale później najbardziej się skupiłem, kiedy powstała później diecezja kaliska i pierwszy biskup kaliski, Stanisław Napierała, który już teraz mogę powiedzieć, że wszystko postawił na świętego Józefa. I wszystkie dzieła, wszystkie instytucje, wszystko po prostu miał niezwykle wielkie nabożeństwo i kult do świętego Józefa. To tak przez analogię trochę jak prymas Wyszyński, błogosławiony Stefan Wyszyński, wszystko postawił na Maryję w wymiarze ogólnopolskim, jako prymas Polski, tak biskup Stanisław Napierała, pierwszy biskup kaliski, wszystko postawił na świętego Józefa i się nie zawiódł. Tyle dzieł się dokonało, tyle utworzonych tutaj, to wszystko staram się tutaj opisać właśnie poprzez takie te pytania, które mi tutaj zadawał pan ten senator Czesław Ryszka. No a jeszcze chciałem wspomnieć wizytę Jana Pawła II właśnie, który tutaj no chyba najbardziej rozsławił świętego Józefa. Akurat w tym roku mija 25. rocznica pobytu, minęła 4 czerwca i Ojciec Święty tu zawierzył wszystkie rodziny i obronę poczętego życia. I Ojciec Święty właśnie tutaj najbardziej, można powiedzieć, rozsławił świętego Józefa. Powiedział, szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona. I dodał, że to sanktuarium ma szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. I właśnie taki niezwykły jeszcze pomysł właśnie biskupa Stanisława i ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, aby to biskup tak się tym przejął bardzo, żeby skoro Ojciec Święty prosił, aby tu się modlić za rodziny i za życie, żeby to poszło, jak to się mówi, w świat, że nie tylko kameralnie tu w Kaliszu byśmy się modlili, ale żeby ta modlitwa była zanoszona na cały świat, w Polsce i na całym świecie. I poprosił ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, by można było przynajmniej raz w miesiącu transmitować właśnie te modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia, te dwie wielkie wartości. I ojciec oczywiście zgodził się, także już 18 lat, miesiąc w miesiąc właśnie przyjeżdżają tu ojcowie, poszczególni biskupi są zapraszani jeszcze, żeby to uczynić taki wymiar ogólnopolski też, żeby to nie było też, no i tutaj słowa serdecznej wdzięczności, to też napisałem właśnie, opisałem te pierwsze czwartkowe tu spotkania. Napisałem też między innymi takie zdanie, że słowa ogromnej wdzięczności należą się tu księdzu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja i Telewizji TVAM. Właśnie dzięki tym transmisjom do tronu naszego niezawodnego opiekuna i orędownika przybywa coraz więcej czcicieli i pielgrzymów. By dziękować mu za otrzymane łaski oraz prosić o pomoc, opiekę i ratunek. No ale właśnie przede wszystkim modli się za rodziny i za życie. No to tak może tak skrócie, nie wiem, czy ojciec jeszcze coś by chciał dopytać, ale to tak przynajmniej, bo tu jest książka, no tak się złożyło, że dosyć 270 ponad stron jest, bo jest ogromne takie zainteresowanie tymi, przed pandemią to mieliśmy 600 tysięcy pielgrzymów, także no te sanktuarium żyje, teraz przybywa dużo takich, już wakacje na przykład spotykamy, że bardzo dużo rodzin, które jadą gdzieś na wakacje i tutaj podjeżdżają pod sanktuarium, no i tutaj chcą nawiedzić, tutaj chcą się pomóc.
Księże Kostaszu, chciałbym dopytać o tę współczesność właśnie i o to, o co się modlą ludzie. Czy jest jakaś taka grupa intencji, czy może jedna, dwie przewodnie takie intencje, z którymi przychodzą pielgrzymi?
Tak, właśnie powiem. Bo tu mamy, rzeczywiście mamy taką skrzynkę intencji, i tutaj no tych tygodniowo tutaj opracowujemy, liczymy to około 2-3 tysiące jest tych próśb i gdzieś tak 500-600 podziękowań. No najczęściej te prośby dotyczą rodziny właśnie i bytu materialnego rodziny. Ludzie proszą o zgodę w rodzinie, o trzeźwość, o dobrze wychowanie dzieci, proszą też o dobrego męża. Dobrego męża, dobrą żonę, proszę o potomstwo, ale też o takie materialne sprawy, na przykład często o pomoc w wybudowaniu domu, o spłacenie kredytu. No różne, widzę, że takie, no i oczywiście bardzo dużo też jest próśb, teraz szczególnie w pandemii było też o zdrowie, o szczęśliwą operację. No a liczne wota i później podziękowania, które przychodzą, mamy księgę łaski cudów, taką współczesną i tam zapisujemy, wszystkie prosimy, aby ludzie, którzy doznają jakieś łaski szczególne, żeby tu napisali i my wydajemy już od 2000 roku, już jest piąty tom przez wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, wydawane jest takie książki, które nazwane są Cuda Świętego Józefa. W mniemaniu ludzi to są cuda, można powiedzieć, to nadzwyczajne łaski, ale ludzie doświadczyli tutaj i jest już piąty tom, teraz się ukazał w tym roku, właśnie aktualnych, że tak powiem, tych mocnych świadectw. Jak się czyta, to się człowiek wzrusza. Właśnie jak ludzie doznawali tutaj z wielką wiarą przybyli. Powiem jeden przykład. Z Wrocławia takie małżeństwo. 7 lat nie mieli małżeństwa. Przepraszam, 7 lat nie mieli, jako małżonkowie nie mieli dzieci. Prosili wszędzie, gdzieś tam. Byli w różnych klinikach, w różnych lekarzy, nic nie pomagało. No wreszcie przyjechali do Kalisza. Też są z samą intencją. Tutaj się szczególnie pomodlili, tutaj byli u spowiedzi na mszy świętej i no i złożyli tą prośbę. Napisali o dar potomstwa. I jeszcze obiecali świętemu Józefowi, bo oni później to napisali, ale ja to już czytam, mówię o ich świadectwie później, którzy przyjechali już podziękować, że jak się urodzi syn, to nadadzą mu na pierwsze imię Józef. No i rzeczywiście pojechali do domu i po jakimś już krótkim czasie, po dwóch miesiącach czy innych, już właśnie ta małżonka zauważyła, że jest w stanie błogosławionym. No i urodził się im chłopczyk, nadali mu imię Józef. Tu przyjechali później już podziękować, zamówili mszę świętą, no pięknie to opisali, podziękowali. No tak działa święty Józef, on ma swój styl, działa cicho, pokornie, może trzeba trochę poczekać, ale właśnie tak jest skuteczny i potężny.
Księże Kustoszu, bardzo dziękuję za parę słów. Resztę odsyłamy naszych słuchaczy do książki Zdumiewający opiekun, wywiad z księdzem Jackiem Plotą, kustoszem sanktuarium w Kaliszu. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy księże Kustoszu i do zobaczenia.
Dziękuję ojcu i pani, która połączyła mnie.
Dziękujemy i pozdrawiamy z Panem Bogiem. To ksiądz prałodiecek Plota, autor książki Zdumiewający opiekun o świętym Józefie. Książka wydana przez wydawnictwo Rafael, a do zdobycia w Fundacji Nasza Przyszłość. Pod koniec audycji, drodzy, podam też numery kontaktowe do fundacji i mam nadzieję, to ułatwi nam znalezienie tych książek, które prezentujemy dzisiaj i w naszych audycjach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. I z nami jest też osoba, z którą porozmawiamy o drugiej naszej propozycji, pan redaktor Maciej Marchewicz z wydawnictwa Fronda. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Przede mną książka księdza Grzegorza Augustynika, Wanda Malczewska, Proroctwa, wizje i życie dla Polski. Panie redaktorze, kim była Wanda Malczewska? Dlaczego o niej książka? No i co w tej książce też znajdziemy?
Wanda Malczewska to polska Katarzyna Emerich. To jest wizjonerka, która miała ten przywilej, że oglądała przez kilka lat pasję naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Uczestniczyła w niej czynnie. Pan Jezus w trakcie pasji instruował ją bardzo szczegółowo w różnych kwestiach. To była osoba, która ofiarowała się jako mała dziewczynka Jezusowi w całości, z pełną, wielką, dziecinną ufnością i to ofiarowanie zostało przyjęte i całe jej życie przeszło nie tylko w świadomości obecności Bożej, ale całe życie odbywało się pod znakiem działania Jezusa Chrystusa dokładnie w każdym punkcie jej życia. Urodziła się w 1822 roku w Radomiu, w rodzinie, w której było wielu znanych Polaków i znany jezuita Adam Malczewski-Skarbek, który kiedyś napisał książkę Zegarek czyśćcowy, mówiącą o duszach czyśćcowych i sposobach ich ratowania. Arcybiskup warszawski Antoni Malczewski to był jej daleki krewny. Antoni Malczewski, autor powieści ukraińskiej Maria, to również jej kuzyn. No i wreszcie Jacek Malczewski, znakomity polski malarz, kompozytor utworów o charakterze alegoryczno-symbolicznym i wreszcie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to był jej kuzyn. Jej motto rodzinne widniejące na herbie to cnota nie lęka się niczego. I okazało się, że akurat właśnie to motto najbardziej charakteryzowało jej życie, bo ośmieliła się wbrew światu, który bardzo mocno na nią naciskał, całą swoją czystość, całą swoją uczciwość, całe swoje zaangażowanie religijne i oddanie sercu Jezusowemu ułożyć u stóp ołtarza Chrystusa.
Panie redaktorze, Wanda Malczewska, raz po raz gdzieś można było do tej pory coś przeczytać, coś znaleźć, jakąś informację, ale te informacje były, no tak mówiąc bardzo krótko, niepełne, pojawiały się, znikały. Natomiast teraz otrzymujemy bardzo poważną pozycję książkową, która zbiera wszystkie historie związane z życiem Wandy Malczewskiej. Czy jakiś szczególny powód jest, że akurat teraz ta pozycja książkowa się ukazuje?
Powodów jest kilka. Pierwszy bardzo osobisty, bo kiedy wpadła mi w ręce książka księdza Grzegorza Augustynika, to prawdę mówiąc, po przeczytaniu jej zgrzytnąłem zębem, że ta książka jest tak mało znana i ta postać tak wielka i tak wspaniała jest tak mało znana polskiemu czytelnikowi. Sam byłem zawstydzony, że tak mało wiedziałem o Wandzie, bo w przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele opowieści, wiele jej wizji, mówiących chociażby o Polsce, jej prorocze wizje, które uzyskiwała na przykład od Matki Bożej na 30 kilka lat przed wielkim zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej. Maryja zagwarantowała i obiecała, że 15 sierpnia będzie dniem wielkiego zwycięstwa polskiego oręża i że to młode wojsko, które będzie brało się za bary z wielkim najeźdźcą ze wschodu, dostanie wspomożenie, zostanie nakryte płaszczem Maryi i zwycięży nad wielokrotnie silniejszymi oddziałami barbarzyńców. Było wiele jej wizji i widzeń dotyczących Polski, takich warunkowych, jeżeli Polska pozostanie pod krzyżem, jeżeli Polacy pozostaną wierni Eucharystii, to... Ale bardzo mało było wiadomo o tym, ile cichej wierności Wanda Malczewska ofiarowała Jezusowi, jakie święte życie prowadziła na co dzień. Jej efekty działania ośmieliłbym się przyrównać do efektów działania księdza Wianeya, bo w miejscach, gdzie przebywała, gdzie prowadziła swoje ciche życie, zmieniały się społeczności. Tam, to znajdą czytelnicy to w książce, w miejscowościach, w których prowadziła swoją działalność Wanda Malczewska, a była to przy swojej bogobojności i serdecznej otwartości na wołanie Jezusowe. Osoba bardzo nowoczesna na swoje czasy, bo prowadziła szkółki dla osób mieszkających na wsi, uczyła czytać i pisać parobków, pomocników, panny dworskie. Po jej naukach, jeśli pojawiały się jakieś osoby na wsiach niegodne, jakieś nierządnicy, miejscowe społeczności pokazowo je wyrzucały poza siebie, tłumacząc, że po tym, co wydarzyło się, co opowiadała Wanda Malczewska, czego ich uczyła, takie osoby nie powinny znaleźć miejsca wśród nich. Wanda potrafiła godzić małżeństwa, które były wiele lat pokłócone. Wanda potrafiła wymodlić ratunek dla osób śmiertelnie albo poważnie chorych. Wanda Malczewska miała świadomość przystępowania różnych osób do Komunii Świętej w nienależytym stanie pogubienia, a nawet świętokradczym. Co więcej, Wanda Malczewska widziała i spisywała to na polecenie swojego spowiednika, którzy ówcześni kapłani przystępowali do stołu pańskiego w stanie świętokradczym. Była to osoba niezwykle uposażona przez Pana Boga w łaski. W książce można znaleźć nawet specjalne modlitwy, które dyktował jej Pan Jezus, na przykład modlitwy dotyczące jego ran ukrytych i jego męczarni w ciemnicy. To on specjalnie poinstruował ją, jak stworzyć koronkę do jego ran, które poniósł w ciemnicy, podyktował dokładnie i precyzyjnie, co trzeba mówić i kiedy. Odsyłam do książki, bo to też jest specjalna data, specjalny czas dedykowany właśnie tej modlitwie. To też kiedy jeszcze do tego poczytałem, jakie wizje i w jakich okolicznościach miewała Wanda i że tym wizjom pasji Najświętszego Serca Pana Jezusa, pasji naszego Zbawiciela towarzyszyły ukryte stygmaty. Nigdy nie były widoczne w sposób krwawy na zewnątrz, ale Wanda męczyła się, wiedziała i komunikowała to swojemu spowiednikowi, czy zapisywała to w swoich notatkach, że dokładnie w miejscach, w których pojawiły się u innych stygmatyków rany, na czole, na stopach, na przegubach rąk, również pojawiał się przejmujący ból i odczuwała w tym czasie, kiedy miała miejsce pasja naszego Zbawiciela w Wielkim Tygodniu, odczuwała wielki ból i musiała się ze wszystkich możliwych prac wyłączyć. To wszystko spowodowało, że postanowiliśmy, że książka napisana przez księdza Grzegorza Augustynika jeszcze przed II wojną światową i zupełnie zapoznana, musiała znaleźć się w naszym planie wydawniczym, a dodam jeszcze, że sam ksiądz Grzegorz Augustynik to nieprzypadkowy autor, to był wielki kapłan, który najpierw pracował w Dąbrowie Górniczej i tam zbudował wielką świątynię, prowadził działalność wśród robotników, wśród górników, potem zarządzał ogromną parafią w Książu Wielkim, potem był dziekanem i proboszczem w Łasku i kiedy już przychodził na emeryturę, zrezygnował z działalności już pasterskiej, zamieszkał na Jasnej Górze i przywdział habit pauliński. Tam też zaczął spisywać książkę i losy Wandy Malczewskiej. Spisywał ją na podstawie różnych źródeł, bo to były nie tylko jego notatki, nie tylko notatki bezpośredniego spowiednika siostry Wandy Malczewskiej, a więc księdza Olkowicza, ale również notatki samej Wandy Malczewskiej. Książkę można podzielić na dwa takie najważniejsze, takie dwie najważniejsze części. Jest to opowieść o Wandzie, bardzo szczegółowo podana, chronologicznie opowiadająca cuda, które się przydarzały, o jej rozmowach z aniołem stróżem, o jej spotkaniach z Matką Bożą, o jej dialogu wewnętrznym z Panem Jezusem, czy o próbach, na które chcieli wystawiać ją kolejni spowiednicy, bo tutaj nadmienię, że na przykład ksiądz Olkowicz z początku z ostrożnością podchodził do relacji ze spotkań z Jezusem, któremu przekazywała Wanda Malczewska i kiedyś, kiedy sprawował mszę świętą, pomyślał sobie: Panie Jezu, jeżeli to wszystko, co czcigodna tutaj Wanda mówi, jest prawdą, to niech ona teraz, w czasie mszy świętej, wstanie i przyklęknie tutaj przy ołtarzu, przy balaskach. I ku jego zdumieniu, a nawet przerażeniu, Wanda, która siedziała daleko gdzieś w głębi kościoła, podniosła się jak automat, przemaszerowała przez całą nawę i przyklękła w środku mszy przy balaskach. Kiedy zapytał ją już po mszy świętej na zakrystii, co ją skłoniło do takiego kroku, stwierdziła: nie wiem, po prostu usłyszałam wewnętrzny głos: Wando, przyklęknij przy ołtarzu. Nie pytaj, przyklęknij.
Tu musimy postawić kropkę albo przecinek dla tych, którzy sięgną po tę książkę, bo nam czas dobiega końca, ale myślę, że w dobrym momencie kończymy, bo lepszej zachęty do przeczytania tej książki niż te słowa, o których pan redaktor wspomniał, chyba nie ma. Bardzo dziękuję za takie też z pasją przedstawienie tego, o czym jest książka o Wandzie Malczewskiej. Dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan redaktor Maciej Marchewicz mówił o książce Wanda Malczewska, Proroctwa, wizje i życie dla Polski, autorstwa księdza Grzegorza Augustynika. Te książki do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość, numery telefonów 94 to kierunkowe i później trzy numery. 373 11 60, 373 11 60 albo końcówka 61 bądź 62, również splendor24.pl, to jest katalog w internecie wydawnictwa Fundacji Nasza Przyszłość, splendor24 razem pisane.pl. Zachęcamy do zerknięcia w ofertę wydawniczą Fundacji Nasza Przyszłość.